Słuchasz podcastu na zdrowie. Podcastu, dzięki któremu nasza wiedza, zdrowie, jakość życia i efektywność osobista wznoszą się na wyższy poziom. To jest drugi podcast poświęcony psychoterapii. W poprzednim odcinku rozmawiałem z psychoterapeutką Anetą Liberą na temat psychoterapii, natomiast ten odcinek stanowi niejako drugą część omówienia zagadnienia psychoterapii i jest on przeprowadzony z lekarzem psychiatrą Agnieszką Lis. Bardzo serdecznie zapraszam do przesłuchania poprzedniego podcastu, jeśli jeszcze tego nie zrobiłeś, nie zrobiłaś. Natomiast jeżeli jest to pierwszy podcast, którego słuchasz, to naprawdę nic się nie stanie, jeżeli wysłuchasz go jako pierwszy. Niektóre informacje na temat psychoterapii mogą się tutaj powtórzyć, niektóre mogą być nieco inne, ponieważ w poprzednim podcaście rozmawiałem z osobą, która ma nieco inny rodzaj wykształcenia, praktyki i może mieć po prostu inny rodzaj spojrzenia na temat psychoterapii. Dlatego teraz zostawiam w Twoich uszach podcast numer 2 dotyczący psychoterapii i nie przedłużając, zapraszam do wysłuchania. Cześć Agnieszka.
Cześć Sebastian.
To jak to jest z tą psychoterapią?
A co masz na myśli?
Mam na myśli między innymi to, co to jest ta psychoterapia, tylko tym razem z punktu widzenia lekarza, z takiej bardziej definicji medycznej.
Ja myślę, że Aneta już trochę odpowiedziała na ten temat, natomiast jeśli chodzi o punkt widzenia bardziej medyczny, ja mogę powiedzieć, że psychoterapia to jest forma leczenia o takiej samej wartości jak leczenie lekami farmakologiczne dla zaburzeń, które mają podłoże psychologiczne. Czyli dotyczy to głównie zaburzeń nerwicowych, wszelakich, jako szerokiej grupy zaburzeń nerwicowych, uzależnień, czy też przede wszystkim zaburzeń osobowości. No bo trzeba pamiętać, że leczenie przyczynowe zaburzeń osobowości to jest psychoterapia, nie leki. I celem psychoterapii jest usunięcie objawów, które przeszkadzają pacjentowi, powrót do pełnego zdrowia, ale też rozwój osobowości. Czyli w zależności od celu, jaki sobie stawiamy w terapii, no to temu psychoterapia ma służyć.
W porządku, dzięki. Powiedz mi jeszcze, co się robi na psychoterapii?
Na psychoterapii głównie rozmawia się, ale nie jest to taka zwykła rozmowa, bo polega ona na konkretnej relacji z drugim człowiekiem. W pewnym sensie jest to taka rozmowa z przyjaciółką, z przyjacielem, ale bardziej zaprogramowana. I ona ma na celu na przykład pomóc pacjentowi w poradzeniu sobie z różnymi trudnościami, problemami.
Okej, powiedz w takim razie jeszcze, dla kogo jest psychoterapia?
Psychoterapia jest dla wszystkich. Ale uwaga, do psychoterapii nie można nikogo zmusić. Podstawową zasadą leczenia psychoterapeutycznego jest chęć i motywacja pacjenta. Czyli terapia nie będzie w stanie działać, jeżeli my tego nie chcemy. To w skrócie. W porównaniu z lekami terapia jest o tyle korzystna, że nie ma działań niepożądanych, czyli jest odpowiednia zarówno dla osób starszych z obciążeniami, dla kobiet w ciąży, dla dzieci, młodzieży. Natomiast oczywiście w zależności od problemu, od grupy pacjentów, od danego pacjenta, ona się może różnić, tak? Bo trzeba rozróżnić terapię, która jest ukierunkowana na objawy, na przyczyny, od terapii tak zwanej wspierającej, czy też pomocniczej w przypadku chorób, które głównie powinny być leczone farmakologicznie. A mówiąc w skrócie, dla kogo jest psychoterapia? Głównie dla pacjentów, których problemy są związane z czynnikami psychologicznymi, czyli przede wszystkim, tak jak wspomniałam, zaburzenia nerwicowe, uzależnienia, ale też depresje uwarunkowane, głównie reaktywnie, bo też trzeba pamiętać, że w ambulatorium, głównie w psychiatrii, tak naprawdę mamy bardzo często do czynienia z depresjami uwarunkowanymi reaktywnie, czyli związanymi z czynnikami zewnętrznymi, z różnymi stresorami życiowymi, czy też reakcją na czynniki zewnętrzne, na życiowe problemy. Należy pamiętać, że psychoterapia jest metodą leczenia z wyboru u dzieci i młodzieży. Bo u dzieci leki są ostatecznością, one powinny być ostatecznością. W przypadku problemów u młodzieży, to tak naprawdę właściwe leczenie to jest niewielka dawka leku, jak najmniejsza, jeśli jest konieczna, i intensywne oddziaływania terapeutyczne, czyli to jest ważne. pozostałych grupach pacjentów ona pełni dużą rolę, natomiast nie aż tak ważną. Ona może być pełnić rolę wspomagającą obok farmakoterapii. Ja myślę, że też warto zwrócić uwagę na to, że bardzo wiele osób tak naprawdę nie wie, na czym polega psychoterapia i każdy ma jakieś takie swoje wyobrażenie i nie za bardzo rozumie, na czym to polega, bo wydaje się, że to niektórym się to kojarzy z pocieszaniem, jakimś rozmową o problemach, że to w taki sposób, czy mają jakieś takie swoje wyobrażenia z filmów, leżenie na kozetce, natomiast tak naprawdę no, to jest zupełnie coś innego. To jest proces, który się po prostu dzieje. I żeby zrozumieć, o co w tym chodzi, no to warto tego doświadczyć, bo to jest praca na emocjach. Co jest takiego właściwie, dlaczego to leczy? Dlaczego psychoterapia pełni funkcję terapeutyczną, taką samą, która jest stawiana obok farmakoterapii? No to pierwsza rzecz, no to jest tak zwana, bo przede wszystkim motywacja i otwartość pacjenta, czyli takie kluczowe w procesie terapeutycznym jest nastawienie pacjenta, bo jeżeli on ma pozytywne nastawienie, jest otwarty na to, no to ten proces terapeutyczny będzie przebiegał pomyślnie, czyli tak jak wspomniałam, no nie możemy nikogo zmusić do terapii. W przypadku oporu proces może się okazać nieskuteczny. Co jest ważne w takim procesie? Bo najczęściej po pierwszych konsultacjach z terapeutą ustalany jest tak zwany kontrakt terapeutyczny, czyli taka ustalona z pacjentem umowa, która obejmuje jasne warunki współpracy, czyli określa głównie podstawowe problemy pacjenta, opisuje na przykład warunki współpracy, częstość spotkań, warunki na przykład przerw związanych z urlopami, czy też płatności i inne regulacje, czyli ona ma być jasna i uporządkowana dla pacjenta. No i według kontraktu terapeutycznego ona się toczy, czyli może też określać, ile mniej więcej powinna ona trwać w zarysie, bo to jest oczywiście różne, indywidualne, oczywiście w zależności od pacjenta. Kolejnym takim czynnikiem leczącym to jest siła przymierza terapeutycznego, czyli co to oznacza? No to jest jakość relacji między pacjentem a terapeutą, czyli pacjent ma poczucie, że się czuje w pełni bezpiecznie, może zaufać i może opowiedzieć o wszystkim terapeucie. No i dzięki temu jest w stanie podjąć pierwsze kroki do zmiany. Zaś jakie cechy powinien mieć wobec tego terapeuta? Terapeuta powinien przede wszystkim być odpowiedzialny, czyli ważne są takie cechy jak spójność i dojrzałość terapeuty. I co jest ważne, terapeuta powinien sam być po własnej psychoterapii i pozostawać pod kontrolą superwizora, czyli terapeuta sam powinien mieć przepracowane własne problemy, mieć wgląd w siebie, w swoje własne emocje, żeby móc pracować na emocjach z pacjentem. I to powinno być regularnie kontrolowane, omawiane w grupach, czy właśnie pod okiem doświadczonego superwizora. No i dzięki temu terapeuta może udzielić adekwatnej pomocy pacjentowi.
Rozumiem. Opowiesz jeszcze o nurtach psychoterapii, o jej rodzajach, jak to wszystko działa?
Podział nurtów może obejmować różne aspekty, na przykład cel terapii, czy to jest terapia objawowa, czyli ukierunkowana na usunięcie danego objawu, czy też tak zwana strukturalna, czyli jej celem jest przebudowa osobowości. Nurt może różnić się pod względem na przykład aktywności psychoterapeuty, czyli nurt, w którym terapeuta jest bardziej aktywny, dyrektywny, taki bardziej narzucający różne rzeczy pacjentowi, albo jest całkowicie bierny, czyli pacjent sam szuka konkretnych rozwiązań w sobie. Ze względu na liczbę osób zaangażowanych, no to terapia może dzielić się na terapię indywidualną, grupową, terapię par, rodzinną. I wreszcie ze względu na sferę funkcjonowania człowieka, na której koncentruje się psychoterapia, możemy podzielić nurty na behawioralne, czyli takie, których celem terapii jest przekształcanie takich dysfunkcyjnych nawyków, zachowań, poznawcze, czyli taka terapia polega na modyfikacji fałszywych przekonań, no i ma pomóc to w powrocie do zdrowia. I wreszcie nurt intrapsychiczny, w którym jako przyczynę zaburzeń upatruje się nieświadome, wczesnodziecięce doświadczenia traumatyczne, które najczęściej są wynikiem nieprawidłowych relacji z matką. No i celem takiej terapii jest dojście do sedna problemu, uświadomienie sobie źródła zaburzeń, no i co pozwala na przepracowanie i przewartościowanie tych problemów. Pozostałe nurty, na przykład fenomenologiczny, To na przykład terapia gestalt, logoterapia, czyli takie terapie związane z egzystencją człowieka. Interakcyjny to jest taki bazujący na nieprawidłowościach w komunikacji między partnerami, czyli takim zadaniem terapii jest identyfikacja niewłaściwych wzorców komunikacji, no i przekształcenie ich. I to głównie dotyczy terapii małżeńskiej, rodzinnej, grupowej.
Okej, jasne. Powiedz jeszcze, jakie są kwestie formalne zapisu na psychoterapię, czyli właśnie do kogo się zgłosić, czy na NFZ, czy prywatnie. Z tego punktu widzenia formalnego, na aktualny stan mamy rok 2021 w Polsce. Jak to teraz działa?
Aktualnie nadal do poradni psychologicznej, jeżeli chcemy korzystać ze świadczeń funduszu, musimy mieć skierowanie od lekarza. Może to być skierowanie od psychiatry, ale może też być od lekarza rodzinnego. No, natomiast oczywiście w warunkach komercyjnych skierowania nie potrzebujemy. Natomiast jeżeli chcemy skorzystać z psychoterapii, no to musimy pamiętać, że to będzie się wiązało, że to będzie proces. On może być długotrwały i będzie się to wiązało z kosztami. I trzeba sobie zadać pytanie, czy będzie mnie stać na to, żeby przychodzić na sesję raz na tydzień, raz na dwa tygodnie i że to będzie trwało, może trwać kilka miesięcy, może dłużej. Czy będę mieć na to czas? Czyli to są takie kwestie, które trzeba wcześniej sobie przemyśleć, żeby ta terapia była skuteczna i żeby najwięcej z niej wynosić. Myślę, że najlepiej byłoby najpierw wybrać się do psychiatry z tym, dlatego że raz, że psychiatra może nas zdiagnozować, ukierunkować na odpowiednie leczenie, czy też skierować do konkretnego terapeuty, który byłby dla pacjenta taki najbardziej użyteczny. Często pacjenci przychodzą do mnie i już z takim nastawieniem, że oni koniecznie chcą na psychoterapię, oni koniecznie chcą i właściwie prawie leków w ogóle najchętniej by nie przyjmowali, natomiast czasami wychodzi w praktyce, w trakcie badania, że oni niekoniecznie na tę terapię się już cudzysłów nadają, dlatego że są na przykład w zbyt ciężkim stanie, żeby ta terapia miała sens, czyli żeby oni wynosili z tego jak najwięcej, no bo jeżeli przyjdzie pacjent z ciężkim epizodem depresji i to on może sobie na samej psychoterapii nie poradzić. A dwa, że priorytetem jest tutaj leczenie objawów, które są wiodące w tym momencie, które wymagają grubej farmakoterapii. Natomiast jeżeli przychodzi pacjent i on tak do końca, chciałby skorzystać ze świadczeń poradni psychologicznej, natomiast on nie do końca wie w jakim nurcie, do kogo się zgłosić, ile to trwa, na co się nastawiać, to psychiatra może go ukierunkować właściwie, czy który nurt będzie dla niego lepszy, może akurat ten, może tamten, gdzie leży największy potencjał leczenia. Mhm.
A czy taki pacjent może się zgłosić do lekarza rodzinnego?
Może, z tym, że lekarz rodzinny wypisze mu po prostu skierowanie do poradni, takie ogólne, jako kwalifikacja do psychoterapii, natomiast trudno oczekiwać od lekarza rodzinnego, że on będzie orientował się w formie, w nurtach psychoterapeutycznych. Czy będzie w stanie ukierunkować pacjenta, że ten pacjent konkretnie nadawałby się na oddział stacjonarny, na przykład leczenia zaburzeń nerwicowych, a temu wystarczy indywidualna psychoterapia. No bo chociażby w przypadku leczenia uzależnień, to część pacjentów, oni najczęściej niechętnie się zgłaszają na leczenie stacjonarne, ale część właściwie może sobie... No my często wiemy, że on sobie może nie poradzić ambulatoryjnie i tak naprawdę lepiej byłoby go namówić na leczenie stacjonarne, odwykowe, niż na ambulatorium. A lekarz rodzinny, on może takich informacji nie mieć. Nawet jakby był dobrze wyedukowany, on po prostu nie ma w tym doświadczenia. Dodatkowo ja myślę, że też warto zwrócić uwagę na to, że pacjenci, którzy przychodzą z różnymi objawami, oni nie do końca mogą wiedzieć, że chociażby objawy, które są podobne do zaburzeń lękowych czy też depresyjnych, one przecież mogą być uwarunkowane czysto biologicznie, bo chociażby przez niedoczynność tarczycy, jakieś zaburzenia elektrolitowe, różne zespoły endokrynologiczne, one mogą dawać podobne objawy jak zaburzenia psychiczne. W związku z tym lepiej jest zacząć od pełnej diagnostyki do diagnozowania się, czy my na pewno mamy zaburzenie, które wymaga terapii, bo to nie jest też tak, że my zrobimy jakiś kardynalny błąd, że pójdziemy do psychologa nie wiem, i tutaj nam się cała ścieżka zdrowienia rozsypuje, natomiast trzeba też pamiętać, że psycholog też nie będzie miał takiej pełnej wiedzy na temat różnych zaburzeń, bo oczywiście psycholog, który ma doświadczenie kliniczne, to on może zauważyć, że to tak nie jest do końca, że to tutaj nie do końca ta przyczyna jest psychologiczna, że te objawy jakoś inaczej wyglądają, że nie do końca ten pacjent na terapię, ten proces będzie tak dobrze przebiegał i może odesłać do psychiatry, czy też psycholog będzie widział, że jeżeli pacjent czuje się coraz gorzej, zamiast poczuć się lepiej, tak, zgodnie z po kilku spotkaniach, to znaczy, że on potrzebuje leków, albo coś innego jeszcze jest, są jakieś inne kwestie, które wymagają zmiany. To on może odesłać do psychiatry. Nie ma w tym jakiegoś większego problemu. Natomiast myślę, że ta ścieżka psychiatra-terapeuta, ona jest jednak bardziej taka sensowna.
A zapytam jeszcze z Twojego punktu widzenia, co będzie miało lepsze działanie? Terapia czy leki?
To zależy. I jest to zależne nie tylko od diagnozy, czyli od rozpoznania zaburzenia. Jest to zależne też przede wszystkim od nasilenia objawów. Jeżeli nasilenie objawów jest łagodne, to ten lek niekoniecznie musi być potrzebny. Chyba, że pacjent preferuje, bo część pacjentów przychodzi po tabletkę, woli mieć tabletkę, a na przykład do psychologa pójść później, bo nie mogą teraz, bo nie mają czasu, a potrzebują dojść do siebie szybciej, to jak najbardziej. Może i forma leczenia tak wyglądać. Natomiast ten lek nie będzie niezbędny. Natomiast jeżeli zaburzenie ma charakter nasilony czy też ciężki, to te leki będą miały większą rolę w zdrowieniu, a terapia będzie pełniła bardziej funkcję wspomagającą. Ewentualnie po wyrównaniu stanu psychicznego można już podjąć pełny proces terapeutyczny, czyli właśnie nie tylko kwestia diagnozy, nasilenia, ale też nawet kolejności leczenia. Bo więcej wyniesiemy z tego, jeżeli będziemy na tyle wyrównani, że będziemy w stanie przyjąć te wszystkie rzeczy, które się dzieją podczas procesu, bo trzeba pamiętać, że terapia, ona będzie miała łatwiejsze i trudne momenty, bo na początku pacjenci się czują lepiej, bo mogą opowiedzieć o różnych problemach, natomiast będą też momenty trudne, bo porusza się trudne tematy, pojawia się dużo emocji, które są ciężkie dla pacjenta i w przypadku, poruszę jeszcze jedną kwestię, że dlaczego leki? Jeżeli pacjent absolutnie nie chce leków, chce tylko i wyłącznie być w procesie, ma jak najbardziej do tego prawo, bo on ma wtedy kontakt już w pełni ze swoimi uczuciami, nie jest to dla niego przytłaczające, to jest wszystko w porządku. Natomiast bywa też tak w trakcie procesu, że tych emocji jest tak dużo, że pacjent nie jest w stanie funkcjonować, bo nie chodzi o to w procesie terapeutycznym, że pacjent przychodzi po spotkaniu i następne 3 dni leży w łóżku, bo jest tak tym wszystkim przytłoczony. Nie o to chodzi, bo pacjent ma funkcjonować normalnie. W związku z tym leki mogą być w tym momencie przydatne, bo one spłycą część emocji negatywnych i ułatwią ten proces. To będzie łatwiejsze do przebrnięcia. I może tym samym przyspieszyć cały proces. Także leki to nie jest zło, ale też leki nie rozwiązują wszystkich problemów. I jeszcze chciałabym o jednej rzeczy powiedzieć, bo to też trochę zmieniło się z czasem. Bo kiedy terapia daje najlepsze efekty? Przyjęło się, że dla osób młodych, bo im wcześniej podejmiemy leczenie u źródła, to tym lepiej, bo te schematy myślowe nie są aż tak utrwalone. Dawniej psycholodzy wychodzili z założenia, że dla osób na przykład po 50 roku życia to już nie terapia, to już terapia nie działa w ogóle. Natomiast teraz te poglądy się na szczęście zmieniły, bo to nie jest powiedziane, że osoba po 50 roku życia nie może pójść na psychoterapię, bo jak najbardziej może, dlatego że to jest zależne głównie od sprawności poznawczej. A w obecnej chwili nic nie stoi na przeszkodzie, by również osoby, które już są w wieku dojrzałem, skorzystały z takiej formy pomocy. To jest zależne od sprawności, a nie tylko od wieku. Choć oczywiście trzeba mieć realne oczekiwania, bo jeżeli przychodzi pacjent 80-letni, to też nie zrobimy z niego całkowicie innej osoby.
Okej. Czy mamy jeszcze jakiś ważny wątek do poruszenia odnośnie psychoterapii?
Często pacjenci przychodzą do mnie z takim pytaniem, czy dla nich lepsza jest terapia poznawczo-behawioralna, czy psychodynamiczna, albo że oni już są w jakimś procesie, ale to im nie odpowiada, że część była na przykład w humanistycznym i oni tego nie rozumieją, no to co wobec tego, właściwie do kogo powinni się zgłosić, jaki nurt. No ja myślę, że warto najpierw się zapoznać z tym, jakie podejścia, jakie szkoły terapeutyczne mamy dostępne, no i co dla kogo jest odpowiednie. Najkrótszą formą psychoterapii jest terapia poznawczo-behawioralna, czyli to jest taka najbardziej ustrukturyzowana terapia, która jest ograniczona w czasie, najczęściej składa się z kilkunastu sesji, no i bazuje głównie na likwidacji objawu bieżącego, czyli ona nie analizuje dogłębnie procesów, które toczą się w psychice pacjenta, ale no, uczy radzenia sobie z objawami. Bazuje na konkretnym protokole terapeutycznym, czyli ma konkretną strukturę, pacjent dostaje na przykład zadania od terapeuty, które ma do zrobienia. No i ona w zależności od tego, jak pacjent czuje się, no to tak będzie przebiegała. Bo może się skończyć trochę wcześniej, może też zostać przedłużona, no ale ona nigdy nie trwa latami. To jest najczęściej kilkanaście tygodni. No i to jest taka terapia, którą pacjenci preferują w sytuacji, kiedy właśnie potrzebują konkretnych narzędzi do radzenia sobie z objawem, czyli na przykład napadem lęku panicznego, czy takimi no, myślami, które są związane z lękiem uogólnionym, czy też depresyjne, ale taka prosta depresja. Nie wiem, czy będę precyzyjna w tym określeniu. Natomiast no, czasami jest tak, że przychodzi pacjent z depresją, która no, po prostu ona się dzieje. No, jest, nie miał żadnych stresorów, nic takiego się nie działo, a jest po prostu depresyjny. Ma obniżony nastrój, nie do końca jest nawet wiadomo, co się takiego dzieje. No to taka forma jest jak najbardziej dla niego. No i oczywiście nurt psychoterapii poznawczo-behawioralnej to jest forma psychoterapii indywidualnej, czyli dla jednej osoby. W przypadku dzieci i młodzieży ma ona również wiodące znaczenie, bo jeśli chodzi o radzenie sobie z różnymi trudnymi emocjami, zachowaniami, no to w przypadku dzieci jest to też terapia z wyboru. Odmianą psychoterapii poznawczo-behawioralnej jest terapia dialektyczno-behawioralna, czyli ona jest głównie stosowana u pacjentów z zaburzeniami osobowości typu borderline. No i ona ma na celu ograniczenie epizodów samookaleczeń u pacjenta. Czyli ona jest głównie na to ukierunkowana. Innymi formami oddziaływań terapeutycznych jest chociażby systemówka, czyli terapia rodzinna, która bazuje na podejściu, że źródłem problemu pacjenta jest kwestia nieprawidłowego funkcjonowania całego systemu rodziny. I gdzie taka terapia ma największe zastosowanie, najczęstsze w psychiatrii? No głównie osoby niepełnoletnie, zawsze kierujemy na terapię systemową, ale też no, bardzo często zaburzenia odżywiania. To jest bardzo typowe, bo w zaburzeniach odżywiania rzadko widujemy kogoś, kto miałby zaburzenia odżywiania z takich czysto egoistycznych pobudek, bo najczęściej to jest pełni jakąś rolę w rodzinie i często ten pełni to jakąś funkcję, pozwala kontrolować na przykład otoczenie. No i jeżeli system jest rodzinny zaburzony, no to ta pacjentka czy pacjent może tkwić w chorobie. Samo podejście systemowe ono jest o tyle ciekawe, dlatego że uczy innego myślenia, czyli tak jak my jesteśmy przyzwyczajeni do myślenia takiego linearnego, czyli przyczyna-skutek, punkt A, punkt B, no to podejście systemowe ono bazuje na tym myśleniu tak zwanym cyrkularnym, czyli jedno wpływa na drugie, a drugie wpływa na kolejne. I nie ma takich prostych zależności, bo cały system rodziny, bo pewnie Aneta już o tym mówiła, on bazuje, stanowi taką swoistą homeostazę, czyli wszystkie elementy są ze sobą połączone, no i one sobie funkcjonują. Natomiast jeżeli wyjmiemy jeden element, no to cały ten system ulega zaburzeniu. No i teraz tak, pacjent, który jest w chorobie, on system utrzymuje dzięki temu. No ale żebyśmy mogli wyleczyć pacjenta, no to prawdopodobnie cały system będzie się buntował, jak my ten objaw, jak my całą chorobę wyjmiemy z systemu. No w związku z tym, żeby móc pomóc pacjentowi, no to czasami trzeba pomóc całej rodzinie. A jeśli mowa o systemie rodzinnym, no to powinniśmy zwrócić uwagę na takie terminy jak mit rodzinny, czyli taki przyjęty przez członków rodziny taki system przekonań, który niekoniecznie jest podzielany przez innych ludzi spoza rodziny, natomiast jest to takie przekonanie, które istnieje wewnątrz systemu. No i taki mit rodzinny to jest na przykład pojęcie, że świat jest zagrażający i życie dorosłe jest trudne i okupione cierpieniem. I ten mit rodzinny, on funkcjonuje, on może przechodzić z pokolenia na pokolenie i decyduje o podejściu do życia. A jeżeli opisujemy systemy, terapię systemową, no to powinniśmy też zwrócić uwagę na terapię grupową. I uwaga, czym różni się terapia grupowa od terapii indywidualnej? Bo czynnikiem leczącym w terapii grupowej są, jak nazwa wskazuje sama, jest grupa składająca się z kilku osób, z tym, że liczba osób musi wynosić co najmniej 3 osoby, bo nie może być terapii grupowej w parze. W przypadku procesu terapeutycznego grupowego czasami jest tak, że terapeuta jest poza grupą, on obserwuje i czasami ingeruje, kiedy jest taka potrzeba, a może też być włączony do grupy. To już zależy od konkretnego podejścia. No i dlaczego terapia grupowa leczy? No przede wszystkim dlatego, że możemy w trakcie zobaczyć, że przede wszystkim inni ludzie też mają takie same problemy, że części osób się udało z tego wyjść, no bo trzeba też podzielić terapię grupową, znaczy grupę, na otwartą i zamkniętą, czyli zamknięta, no to jest terapia, do której nie wchodzą nowi członkowie i proces kończy się, tak? Czyli są, grupa składa się z tych samych osób i proces się kończy, natomiast grupa otwarta, ona dopuszcza do wchodzenia nowych członków grupy i opuszczanie starych. Czyli te osoby, które proces zakończyły, one mogą wyjść z grupy. No i ta dynamika grupy jest no, tym samym większa. Co jeszcze może być takim bardziej no, dla pacjenta rozwojowym? No, na pewno to, że w terapii grupowej on szybko usłyszy różne nieprzyjemne informacje dla niego, różne trudne, ale tym samym dostanie większy wgląd w to, jakie jego zachowania, schematy myślowe są dla niego destrukcyjne. No bo o ile terapeuta nie zrobi tego od razu albo użyje bardzo delikatnych słów, no to w terapii grupowej to wychodzi bardzo szybko. No i też no, zwiąże się z różnymi nieprzyjemnymi odczuciami. Natomiast jest to skuteczne, bo tak naprawdę w terapii grupowej widać, jak bardzo ludzie się różnią między sobą i jak różni ludzie patrzą na te same rzeczy w odmienny sposób, jakie mają odmienne poglądy na to samo. I to jest też czynnik bardzo rozwijający, no i tym samym leczący. No ale dlaczego terapeuta jest ważny przy procesie grupowym? No dlatego, że ktoś musi trzymać nad tym kontrolę, bo w grupie obowiązują pewne zasady, których członkowie powinni się trzymać, czyli nie używamy wulgaryzmów, nie powinno dochodzić do takich no, agresji jawnej, słownej, czy też jeżeli coś wymyka się spod kontroli, no to terapeuta może zaingerować, czyli to wszystko odbywa się we wzajemnym szacunku, tak żeby każdy z członków dostał wsparcie i zrozumienie.
A gdzie na taką terapię grupową możemy się zapisać? Czy droga do takiej terapii jest właśnie taka sama jak do indywidualnej?
W zasadzie tak, ale jest to też zależne od charakteru, od problemu, bo już mówię, o co chodzi. Można chodzić na terapię grupową ambulatoryjnie, czyli nie w warunkach szpitalnych, bo są takie grupy organizowane, choć ich jest dużo mniej, no bo żeby utworzyć grupę, no jest to trudniej niż zorganizować terapię indywidualną, czyli terapia terapeuta-pacjent. Natomiast terapia grupowa bardzo duże znaczenie ma w leczeniu uzależnień, no bo chociażby taką funkcję przecież też pełnią po części spotkania AA, no bo jest to funkcja lecząca grupy, no ale też na przykład spotkania grupowe dla rodzin pacjentów uzależnionych. To jest równie ważne. Dlatego też jak najbardziej w trybie ambulatoryjnym można uczestniczyć, można sobie zorganizować taką formę terapii. Natomiast terapia grupowa, ona jest takim no, główną metodą leczenia na oddziałach zaburzeń, leczenia zaburzeń nerwicowych. bo tam głównie ta dynamika grupy jest wykorzystywana do, jako materiał nawet w terapii indywidualnej pacjenta. To znaczy, żebym też nie była źle zrozumiana, bo oczywiście to nie jest tylko tak, że na oddziale zaburzeń nerwicowych no to pacjent omawia tylko to, co się działo w grupie, no bo omawia też wszystkie kwestie, które są dla niego problematyczne, natomiast grupa szybko pokazuje, gdzie leży problem. I od razu można go na bieżąco rozwiązać, można go omówić, bo wszystkie problemy, które powstają w grupie, one są omawiane, są spotkania społeczności terapeutycznej i to wszystko jest na bieżąco omawiane i rozwiązywane.
A jak to działa w przypadku terapii par?
Terapia par to jest taka wyższa szkoła jazdy, bo w zasadzie jest dostępna wyłącznie komercyjnie i mało jest też, no niestety powiem to, dobrych terapeutów par, bo żeby ona dawała takie naprawdę dobre efekty, to tak na dobrą sprawę powinien w procesie być terapeuta mężczyzna i terapeuta kobieta, co jest no bardzo trudne też, no trudne do zorganizowania, no też to wiąże się z kosztami. No bo zawsze jeden z terapeutów jednak to będzie nieco bardziej stronniczy, choćby chciał być maksymalnie obojętny, no to jednak no, mężczyzna nie jest w stanie w 100% zrozumieć kobiety, kobieta nie będzie nigdy w 100%, znaczy w stanie zrozumieć w 100% mężczyzny, ale nie znaczy to, że oczywiście proces się nie uda, absolutnie, dlatego że terapeuta jest po prostu narzędziem dla pary do rozwiązywania problemów, ale też na terapii par może się okazać, że małżonkowie czy też partnerzy, oni nie mają zbyt dużo wspólnego ze sobą i to terapia pokaże im, że oni nie są stworzeni do bycia ze sobą i nie ma sensu tego ciągnąć, niestety.
Smutne, ale prawdziwe, bo po prostu, no nie oszukujmy się, nie wszyscy ludzie się do siebie nadają. I też jest taki ciekawy efekt, że czasami na przykład zauroczymy się w sobie, a później, gdy już żyjemy ze sobą, gdy się już zapoznamy ze sobą, wiemy, jacy jesteśmy, to się, no niestety okazuje, że do siebie jednak nie pasujemy.
No ale też trzeba pamiętać o tym, że to cierpienie związane ze stałym konfliktem w związku, ono będzie większe niż
rozstanie,
bo my tak naprawdę no, chwilę pocierpimy po rozstaniu, ale potem będzie lepiej, bo to będzie coś, co jest no, zgodne z nami, ta decyzja jest zgodna z nami i my będziemy się czuć dobrze ze sobą. Ale żeby nie było tak pesymistycznie, to oczywiście terapia małżeńska daje efekty. Jeżeli partnerzy chcą naprawiać związek, mają dobre fundamenty ku temu, no tylko po prostu no, może są na jakimś etapie związku, który się im wydaje kryzysem, a on po prostu jest przejściowym zawirowaniem, no to jak najbardziej wszystko jest możliwe. To zależne jest od chęci i motywacji. No i przejdźmy do takiej najbardziej rozwijającej psychoterapii, czyli psychoterapii psychodynamicznej. To jest nurt, który bazuje na psychoanalizie, czyli tej od Zygmunta Freuda. Tak, pewnie niektórym kojarzy się z kozetką i terapeutą, który siedzi za pacjentem, a pacjent opowiada o swoich różnych przeżyciach z dzieciństwa. Tak, to jest psychoanaliza. Natomiast psychoterapia psychodynamiczna, ona nawiązuje do okresu dzieciństwa, no bo ona upatruje różne problemy w nieuświadomionych konfliktach wewnętrznych, czyli jak również bazuje na założeniach, że osoba zaspokaja swoje wewnętrzne potrzeby w sposób nieświadomy, czyli podejmuje różne działania, czasami destrukcyjne, no po to, żeby te deficyty często z dzieciństwa zaspokoić. No i uzewnętrznienie tego, uświadomienie sobie tego procesu, dojście do źródła, no, będzie stanowiło ten moment, element wyzwolenia.
Freud może kojarzyć się też z ego, superego oraz id. Czy to ma coś wspólnego z tym?
No i dobrze ci się kojarzy, dlatego że w założeniach Freuda struktura osobowości składa się z takiej piramidy. Pewnie wielu z was kojarzy taki obrazek z górą lodową, gdzie widzimy tylko czubek, a pod wodą jest, no, taki, jest znacznie większa część lodowca. No i ten czubek to jest oczywiście superego. Środek no to jest ego, a podstawa góry to jest id. Id to jest ta struktura pierwotna, która jest utożsamiana z popędowością, czyli takimi najbardziej prymitywnymi emocjami, potrzebami. Id dąży do natychmiastowego zaspokojenia i gratyfikacji, natychmiastowego zaspokojenia swoich potrzeb. Nie patrzy, czy to jest moralne, czy niemoralne. Ma być tu i teraz. Superego to jest taki policjant, powiedzmy, czyli taka reprezentacja moralności, sumienia. Superego mówi, co dobre, co złe. No i też superego to jest taki anioł, który mówi, że tego nie wolno i tego nie rób. A id, no to byłby ten diabeł, który walczy. No, ale też superego nadmiernie rozwinięte, ono też może wprowadzać w takie nieadekwatne poczucie winy. Czyli to jest to często przecież spotykane w zaburzeniach depresyjnych. I wreszcie struktura ego, czyli struktura środek góry lodowej, no to... To jest struktura, która funkcjonuje w świecie rzeczywistym, czyli związana z procesami poznawczymi i intelektualnymi. I oczywiście, co jest najważniejsze, no bo skąd góra lodowa, skąd woda? To, co jest ponad wodą, to jest wszystko, do czego mamy dostęp świadomy. Natomiast co jest pod wodą, to jest nasza podświadomość. Ważnym pojęciem, skoro mowa o terapii psychodynamicznej, jest pojęcie tak zwanych mechanizmów obronnych. A co to są te mechanizmy obronne? To są takie nieświadome metody radzenia sobie z trudnymi emocjami, różnymi związanymi z tym wewnętrznymi konfliktami. Pojęcie wprowadził Freud i mechanizmy obronne można podzielić na dojrzałe i niedojrzałe. No w zasadzie każdy z nas używa mechanizmów obronnych. Czyli większość z nas myśli o sobie, no, że na przykład jesteśmy inteligentniejsi, ładniejsi, odważniejsi niż jesteśmy w rzeczywistości. No, przykre, ale prawdziwe, bo dzięki temu możemy czuć się dobrze. Na przykład Sebastian myśli, że jest zabawny.
Oczywiście, że jestem.
A tak naprawdę nikt się nie śmieje z jego żartów poza nim samym.
Nieprawda, ty się właśnie śmiejesz teraz.
Ja się z siebie śmieję. No ale w każdym razie to też świadczy o mechanizmach obronnych. No dobra, ale co to ma wspólnego z zaburzeniami psychicznymi? No, głównie to, że w przypadku przerostu mechanizmów obronnych, takich, które są niedojrzałe, które przeszkadzają w funkcjonowaniu, no to mamy do czynienia wtedy głównie z zaburzeniami nerwicowymi.
A czy mogłabyś podać chociaż po jednym przykładzie takiego dojrzałego i niedojrzałego mechanizmu obronnego?
Ależ oczywiście. Na przykład moim dojrzałym mechanizmem obronnym jest humor. Tak dokładnie nazywa się ten mechanizm, czyli umiejętność śmiania się z siebie. No tutaj akurat śmiania się również ze z mojego rozmówcy. Ale też to jest chociażby altruizm, czyli służenie innym, bo zaspokaja taką potrzebę. A częstym niedojrzałym mechanizmem obronnym jest na przykład racjonalizacja, czyli nie zdałem egzaminu, bo pytania były za trudne, bo egzaminator miał zły humor i dlatego mnie oblał, a nie dlatego, że ja się nie nauczyłem. Jednym z bardziej niebezpiecznych mechanizmów, niedojrzałych mechanizmów obronnych jest na przykład zaprzeczanie, czyli udawanie, że czegoś nie ma, co pochłania bardzo dużo energii wewnątrz psychicznej. No a ty, Sebastian, myślisz, że masz jakiś niedojrzały mechanizm obronny?
Nie, u mnie wszystko jest jak najbardziej dojrzałe i po prostu jestem perfekcyjny.
No nie, no to już zaprzeczanie. To... Natomiast
no to właśnie wyszło już jakim.
U mężczyzn, powiedzmy, mogłaby być to regresja, czyli cofnięcie się do wcześniejszych etapów życia. Na przykład mężczyzna, który unika obowiązków, zaczyna grać intensywnie w gry komputerowe, gdzie spędza przy tym cały dzień, nie patrząc na to, że jego żona jest zmęczona i ucieka w ten sposób od poczucia winy.
No ale granie w gry zaspokaja moją ważną potrzebę grania w grę.
No tak, ale ucieka od głównego problemu, czyli zła relacja z żoną i poczucia winy w związku z tym, że żona jest niezadowolona. Bo owszem, tak, zaspokaja. No, oczywiście, zaspokaja podstawową potrzebę, układ nagrody cieszy się niezmiernie, natomiast nie zmienia to faktu, że powinien w tym momencie odczuć poczucie winy.
Okej, w takim razie już nieco podsumowując wątek psychoterapii. Czy jeżeli pójdę na taką psychoterapię, zrealizuję ją, to czy to gwarantuje mi poprawę?
Gwarantować nie gwarantuje, ale w dużej mierze to jest zależne od ciebie. No bo tak jak wspomniałam, motywacja i chęć do zmiany jest bardzo ważna, jest to praktycznie niezbędne, żeby terapia była skuteczna, natomiast trzeba też zwrócić uwagę na to, że żeby terapia była skuteczna, no to ona musi trwać, ona musi mieć odpowiednią częstotliwość, czyli trzeba być wytrwałym i też cierpliwym, bo to nie przyjdzie z dnia na dzień, to nie będzie poprawa i radykalna zmiana po jednym spotkaniu, natomiast ten proces będzie i on będzie może czasami nie być taki do końca zauważalny przez samego pacjenta, a dopiero kiedy zestawimy zmianę z tym, co było przed rozpoczęciem procesu, a z tym, co jest na końcu, no to będzie te zmiany widać. Natomiast jeszcze jest jednak taka ważna kwestia, która utrudnia proces, to jest tak zwany lęk przed zmianą, no bo to jest bardzo widoczne w leczeniu zaburzeń osobowości, kiedy pacjent funkcjonuje według utartych schematów, których czuje się bezpiecznie, nawet jeżeli one mu utrudniają funkcjonowanie, są źródłem cierpienia, no nie pozwalają na realizację życiowych celów, no to on bardzo boi się spróbować czegoś innego, czyli wzbudza to po prostu uczucie lęku i nawet jeżeli to będzie zmiana na lepsze. Czyli mimo tego, że pacjent doświadcza cierpienia, no to on wybiera dalej stare mechanizmy. I jeżeli przejdzie przez tę barierę, to będzie szansa na lepsze życie, co będzie wiązało się z różnymi trudnymi emocjami, no bo chociażby poczuciem odpowiedzialności za własne życie, za siebie, czy też no, poczucia winy, ponoszenia konsekwencji, czy no, tego wszystkiego, czego on prawdopodobnie wcześniej nie doświadczał. Tak jeszcze przyszło mi do głowy, bo tak posługuję się terminem zaburzenia osobowości. Natomiast nie wiem, czy każdy wie, co to tak naprawdę oznacza.
Obstawiam, że nie.
Może będzie to kolejny temat na podcast.
Jak najbardziej, bo no, zaburzenia osobowości jednak są dosyć popularne, niestety. Występują u wielu osób. A gdybyś miała tak w zasadzie w jednym czy dwóch zdaniach powiedzieć właśnie, co to jest z punktu widzenia definicji medycznej zaburzenia osobowości, ewentualnie jak one często występują?
Zaburzenia osobowości, o dziwo, występują bardzo często w populacji, bo około 10-13% populacji ogólnej spełnia na jakimś etapie swojego życia kryteria zaburzeń osobowości. Mało, dużo? W porównaniu do chociażby schizofrenii, no to stosunkowo dużo. Schizofrenia to jest, przyjmuje się około 1% populacji. A czym jest zaburzenie osobowości? Jak to definiować w prosty sposób? No to jako taki zakorzeniony, utrwalony wzorzec zachowań, który uniemożliwia prawidłowe funkcjonowanie pacjenta, czyli jest taki mało elastyczny, no czy bardzo odbiega skrajnie od przyjętych norm kulturowych, czy też no, w sposobie postrzegania, odczuwania, no i w związku z tym wiąże się to no, z różnymi problemami życiowymi, też tym samym niewykorzystaniem potencjału swojego życia. Wiąże się to z podejmowaniem różnych błędnych decyzji, no i też w związku z tym, że dotyczy różnych sfer, no bo między innymi emocjonalnej sfery, poznawczej, popędowej, to sprzyja powstawaniu różnych zaburzeń psychicznych, czyli takich jak depresje, zaburzenia lękowe, uzależnienia. No i też przede wszystkim, bo to też często się pojawia w różnych, można mieć w związku z tym różne wątpliwości, zaburzenia osobowości leczy się przyczynowo psychoterapią. Leki służą wyłącznie korekcji objawów współwystępujących, które mogą być wynikiem tych źle podjętych decyzji, czyli tych konsekwencji tego. Ale samo leczenie przyczynowe to jest psychoterapia, która ma w założeniu zrestrukturyzować osobowość, czyli po prostu ją uporządkować.
No i temat niewątpliwie jest ciekawy, jest obszerny, więc no myślę, że jeżeli będziemy mieli okazję, to nagramy właśnie o tym dedykowany odcinek. Omówimy wszystkie te występujące zaburzenia osobowości. No bo te 10-13%, o których wspomniałaś, no liczba niby wydaje się mała, ale no jeśli chodzi o populację Polski, to jest to około 4 miliony osób. Jeżeli właśnie te procenty zamienimy na liczby takie już konkretne, no to z tego wychodzą dość spore te liczby. To co, będziemy się zbliżać do końca? Myślę, że podsumowaliśmy temat psychoterapii. Jest to właśnie drugi odcinek z tej serii. Pierwszy był z Anetą, która opowiedziała o tym troszeczkę bardziej od strony humanistycznej, troszkę bardziej z punktu widzenia psychoterapeuty, psychologa. No a ty opowiedziałaś o tym z punktu widzenia lekarza, psychiatry.
Który nie jest terapeutą, bo trzeba pamiętać, o czym ludzie zapominają, że lekarz może być jednocześnie lekarzem, psychiatrą i terapeutą, ale nie musi, bo to są dwa osobne zawody. Czyli najczęściej lekarz jest głównie od leczenia farmakologicznego i może ukierunkować terapeutycznie, zaś psychoterapeuta to jest osoba, która ma certyfikat terapeuty, jest też może być z wykształcenia psychologiem, natomiast nie jest lekarzem, czyli już gwoli ścisłości rozróżnimy dwa terminy.
I mam nadzieję, że każdy z naszych uważnych słuchaczy teraz już będzie to wiedział. Także Agnieszka, ja ci dziękuję za rozmowę i myślę, że będziemy jeszcze rozmawiać na inne tematy w innych odcinkach podcastu.
Cześć.
I to już koniec rozmowy z Agnieszką. No dobra, teraz po przesłuchaniu tych dwóch podcastów na temat psychoterapii wierzę w to, że naprawdę wiesz już, jak ona działa, rozumiesz już, po co jest, dla kogo jest, dlaczego warto z niej skorzystać i w jakim przypadku. I przy okazji taka jedna drobna prośba, zerknij do opisu, bo po przesłuchaniu tego podcastu stwierdziliśmy razem z Agnieszką, że po prostu dopiszemy kilka takich wyjaśnień odnośnie pewnych rzeczy, które być może nie zostały bardzo dobrze sprecyzowane. Także warto po prostu zajrzeć do opisu i tam jest kilka uzupełnień. Liczę na to, że te dwa podcasty na temat psychoterapii, czyli ten i poprzedni odcinek, poszerzyły Twoją wiedzę, uzmysłowiły Ci pewne zagadnienia i jeżeli czujesz, że psychoterapia jest Ci potrzebna, to że po prostu z niej skorzystasz. Według mnie psychoterapia to jest podobny rodzaj usługi jak na przykład skorzystanie z kursu języka angielskiego albo z usługi trenera personalnego. Jeżeli jej potrzebujemy, no to po prostu korzystamy. Zdajemy się na to, że ktoś może mieć większą wiedzę na jakiś temat, większe kompetencje, nauczyć nas czegoś, pomóc nam zrobić coś, czego być może sami albo nigdy byśmy nie byli w stanie zrobić, albo zrobilibyśmy to tylko w naprawdę o wiele dłuższym czasie. Ja sam z perspektywy mojej jako trenera personalnego wiem, że gdybym ja miał jakiegoś dobrego trenera w wieku, gdy zaczynałem, a zaczynałem no, w okolicach tych 2004-2005 rok, to no, raczej osiągnąłbym o wiele więcej. Być może uniknąłbym różnych mniejszych, większych kontuzji, których doświadczyłem na mojej drodze. I w przypadku psychoterapii może być podobnie. Możesz pracować przez wiele lat i być może będzie tak, że osiągniesz samodzielnie pełną stabilność psychiczną, emocjonalną. Natomiast może być tak, że ci się to nie powiedzie, że nie dasz rady, ponieważ no, nie jesteśmy maszynami, nie jesteśmy w stanie zrobić wszystkiego perfekcyjnie, idealnie. No i też żyjemy w takich czasach, w których naprawdę mamy dużo rzeczy do zrobienia, mamy bardzo intensywne środowisko, intensywne otoczenie. Nie jesteśmy w stanie zrobić sami wszystkiego. Ja sam, jako osoba, która robi bardzo dużo rzeczy samodzielnie, widzę i czuję to, że na pewno nie będę robić tego przez całe życie. Że część rzeczy na pewno będę delegować, oddawać innym ludziom. I też, jeżeli chodzi o kwestie związane z wiedzą, tu też według mnie właśnie warto pewne rzeczy oddelegować. Tym bardziej, jeżeli jest to wiedza połączona z pewnego rodzaju zachowaniami, kompetencjami, sposobami radzenia sobie i tym bardziej, jeżeli dotyczy ona bezpośrednio nas, jest dla nas trudna psychicznie, emocjonalnie. Ja mam to szczęście, że nie musiałem korzystać z psychoterapii, nie miałem w swoim życiu bardzo poważnych przeżyć, które by sprawiły, że mam jakieś negatywne schematy, procesy myślowe I ja naprawdę jestem szczęśliwy. Chociaż nie będę ukrywał, ja poświęciłbym naprawdę dużo czasu, może kiedyś o tym też coś nagram, na edukację związaną z samorozwojem, duchowym, psychicznym, emocjonalnym, dotyczącym m.in. radzenia sobie ze stresem. No to kosztowało, myślę, że mocne setki godzin, możliwe, że to było nawet ponad 1000 tych godzin. Nie wiem, to jest naprawdę ciężko zliczyć. No ale nie chcę się tutaj zbyt długo rozgadywać. Chcę natomiast podziękować Tobie, Agnieszko, jeżeli tego słuchasz, a wiem, że tego słuchasz, za kolejną ciekawą rozmowę, za podzielenie się swoją wiedzą. I tak jak poprzednio, przypomnę tylko jeszcze, że im więcej dzielenia się tą wiedzą, im więcej ogólnie wiedzy, edukacji w dobry sposób przeprowadzonej, no to tym bardziej się poprawia jakość naszego życia. I to właśnie o to chodzi. A jeżeli chodzi o ten odcinek podcastu Na Zdrowie, to by było już wszystko. Zachęcam do przesłuchania poprzednich odcinków i serdecznie zachęcam do tego, aby słuchać również kolejnych, o ile już się takie pojawiły. Kolejny odcinek chyba nie będzie na tematy związane ze zdrowiem psychicznym, chociaż nie obiecuję, bo możliwe, że z Agnieszką jeszcze coś tutaj nagramy niedługo. Natomiast jednym, w zasadzie powiem od razu o dwóch tematach, które się pojawią niedługo. Jeden z tych tematów to będą finanse osobiste. Tak, serio, podcast Na Zdrowie i finanse osobiste, wyjaśnię, dlaczego to takie ważne. Natomiast kolejny będzie dotyczył snu. Snu, czyli tematu, do którego zbieram się już od dłuższego czasu i im więcej się dowiaduję, im więcej się edukuję na temat snu, tym bardziej widzę, jak to jest poważne i ważne zjawisko, zagadnienie. No i też właśnie chcę, żeby ten podcast na temat snu wnosił jakąś ciekawszą wartość i był merytoryczny. Tymczasem to wszystko. Dziękuję serdecznie za wysłuchanie. Pozdrawiam Ciebie bardzo serdecznie i do usłyszenia w kolejnym odcinku podcastu Na Zdrowie. Na razie, cześć!